dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.
Otwieramy drzwi, jak co tydzień, do domu Pallottiego, gdzie można przyjść, zdjąć buty, zasiąść wygodnie w fotelu i ogrzać się w ten chłodny listopadowy wieczór przed kominkiem. Poczuć się jak w domu Pallottiego. Tym razem moim i Państwa gościem jest ksiądz Zenon Hanas, wyższy przełożony prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży i Braci Pallotynów. Szczęść Boże, Pax Christi.
Szczęść Boże, Pax Christi. Tym pallotyńskim pozdrowieniem zwracam się do wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Co dobrego w prowincji Chrystusa Króla?
No w ostatnim czasie, mimo tego, że pandemia dość mocno nas ogranicza, no jednak nie ograniczamy się tylko do walki z pandemią, ale też nasi misjonarze, na przykład w Burkina Faso, ten nasz dom, który tam jest tworzony w stolicy kraju, w Ouagadougou, bardzo szybko się rozwija. Od kilku miesięcy już nasi współbracia mieszkają w tym nowym domu. No i mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć jeszcze większy taki dom, który będzie mógł być postulatem dla naszych kandydatów właśnie z Afryki. Więc myślę, że Burkina Faso jest takim miejscem, które no takie serce prowincji tam mocno, mocno bije i bardzo, bardzo im wspomagamy ich. Też mamy dużo takich, byliśmy na Ukrainie ostatnio jako przedstawiciele zarządu prowincjalnego, no tam też dużo się dzieje, w wielu miejscach są budowane domy, no i oczywiście nasz dom Medjugorje jest takim miejscem, które myślę, że będzie przyciągał wiele osób i z Europy i z całego świata.
Czyli pomimo pandemii, pomimo różnych sytuacji niekorzystnych tak naprawdę w świecie, serce Pallottynów cały czas bije dla innych przede wszystkim. Proszę księdza prowincjała, chciałbym, abyśmy się skupili właśnie na orędziu. Pozwolę sobie tak powiedzieć, krótkim, ale naprawdę dość treściwym, niosącym piękne przesłanie. Myślę nie tylko, bo było skierowane głównie ono do pallotynów, do pallotynek. Myślę, że jest ono aktualne, wartościowe nie tylko właśnie dla pallotynów, dla pallotynek, ale także dla ludzi świeckich.
Tak, zbliża się nasze zebranie prowincjalne raz na 3 lata. Delegaci z naszej prowincji, z różnych środowisk spotykamy się po to, żeby no w tej grupie takich delegatów jest to taki rodzaj naszego parlamentu, takiego ciała ustawodawczego, które planuje pewne działania na kolejne lata naszej prowincji. Więc na koniec stycznia przyszłego roku jest planowane zebranie prowincjalne. No i teraz w tym momencie przygotowujemy się do niego i to orędzie było skierowane, taka zachęta do tego, żeby się jak najbardziej aktywnie, twórczo i też zgodnie z wolą Pana Boga zasłuchani w Jego głos do tego przygotować.
Tak, zgadza się. Właśnie ksiądz prowincjał mówił tam o 3 narzędziach do zmieniania rzeczywistości pandemicznej, tej dzisiejszej rzeczywistości, właśnie, a konkretnie o braku relacji, takich face to face. No i właśnie tam padły właśnie takie 3 punkty. Pierwsze, przygotowanie do zebrania prowincjalnego w styczniu 2022 roku, przygotowanie do zebrania generalnego w październiku tego samego roku i przygotowanie do synodu biskupów o synodalności w październiku 2023 roku. I proszę powiedzieć, na czym mają polegać wymienione zebrania? Czego mają dotyczyć? Nad czym będziecie obradować? I zacznijmy może od tego właśnie pierwszego styczniowego.
To pierwsze to będzie spotkanie, które ma nam pokazać, no, jak wygląda życie naszej prowincji w chwili obecnej. Ja przypomnę, że no ponad 350, prawie 400 współbraci w różnych zakątkach świata, w 20 krajach, to są członkowie naszej prowincji, więc ta nasza refleksja, w jakim miejscu jesteśmy, w którą miejsce, które przestrzenie tej naszej pallotyńskiej obecności chcielibyśmy rozwijać, no chcielibyśmy nad tym się zastanawiać, bo taki jest główny sens. Oczywiście no też czas pandemii no dotyka nas i wielu naszych współbraci z powodu choroby no jest jakoś tam bardzo osłabionych, ale też kilkunastu współbraci w ostatnich latach od czasu wybuchu pandemii umarło, więc te zasoby personalne nasze, one no są liczbowo coraz mniejsze. Ale ja myślę, że jest to też taki moment, w którym możemy jeszcze raz odkryć, jak bardzo istotne jest tak, to, co nazywamy charyzmatem palotyńskim, czyli takie otwarcie na współpracę z osobami świeckimi. Zawsze o tym mówiliśmy, zawsze byliśmy z tego dumni, że my, palotyni, byliśmy takimi prekursorami Soboru Watykańskiego II, ale teraz, w tej sytuacji, w której jesteśmy, no wydaje się, że ten charyzmat, to nasze mówienie z dumą o charyzmacie, możemy to bardzo konkretnie też realizować. No i w wielu takich wymiarach otwieranie się na osoby świeckie, przygotowywanie też te osoby świeckie do tego, żeby one w apostolstwo, w ewangelizację mogły się angażować, no to będzie duże wyzwanie dla nas. W wielu krajach, no myślę, że jest to naturalne, w krajach Ameryki Południowej, tam gdzie pracujemy na misjach, więc tego zaangażowania osób świeckich jest bardzo dużo również w Afryce. No ale myślę, że też w Polsce, nie? Przychodzi taki moment, kiedy będziemy bardzo, bardzo mocno liczyli na takie bardzo konkretne, też takie nowe być może, którego wcześniej nie było, współpracę i wsparcie ze strony osób świeckich.
Niesamowity jest fakt właśnie ten, że co tydzień niemal dotykamy tego aspektu osób świeckich, jak niezbędni są oni w funkcjonowaniu życiu Kościoła i jak do tego właśnie przyczynia się bardzo charyzmat wincentyjski, jak do tego przyczyniają się pallotyni. Jest to dość naprawdę niesamowite, fascynujące. Teraz słów kilka o zebraniu generalnym.
Tak, to jest następny etap naszego namysłu, naszych przygotowań. Już nie dotyczy tylko samej naszej prowincji Chrystusa Króla, ale też wszystkich pallotynów na świecie. Też warto sobie to uświadomić, że to jest też ponad 2,5 tysiąca pallotynów z różnych krajów. Bardzo taka silna obecność w Indiach. Powstało już 5 jednostek, 5 prowincji, można by rzec.
W Indiach.
Więc ta obecność Hindusów w naszej takiej palotyńskiej rzeczywistości jest niezwykle duża i cenna, bo oni też wyjeżdżają na misje, prowadzą misje w Afryce, w wielu miejscach, takich angielskojęzycznych krajach, ale też pomagają w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych i w wielu, wielu miejscach w Europie, ostatnio też we Włoszech. No i też ta współpraca z nimi, myślę, że to też jest nasze wyzwanie, nie? Takiego działania wspólnego palotyńskiego, więc zebranie generalne będzie już dotyczyło takiej bardzo dużo szerszej perspektywy, czyli już całego świata i wszystkich palotynów na świecie. Ale znowu będzie taki główny nasz wątek, który będzie nam towarzyszył, no to bez wątpienia jest to, czego dotykamy i czego dotyczy synodalność, czyli włączenia jak najwięcej osób zaangażowanych w Kościele do współdziałania, do tworzenia wspólnej wizji, do takiego z jednej strony bardzo uważnego słuchania tego, co Pan Bóg chce dzisiaj, teraz, w tym 2021 roku nam powiedzieć, przez te wydarzenia, które są wokół nas. Więc ten duchowe takie rozeznanie, co Pan Bóg chce powiedzieć, to pytanie, to nie jest tylko retoryka, to jest najistotniejsze pytanie. Bo te wydarzenia, których dotykamy, nie? Taką, no nie wiem, odchodzenie też wielu osób z Kościoła, co dzieje się w Kościele, ta historia, która nas dotyka, to jest wszystko, to są pewne znaki czasu. No, Sobór Watykański II używał tego pojęcia znaki czasu. To jest bardzo, i też palotyńskie no, takie stwierdzenie, że żeby dobrze działać w tym świecie, żeby odpowiadać na potrzeby i oczekiwania świata, takie ewangelizacyjne, no trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czego Pan Bóg od nas tak naprawdę chce. I to jest pytanie, które nie jest tylko i wyłącznie socjologicznym pytaniem, że zrobimy ankietę i posłuchamy, czego ludzie pragną i będziemy marketingowo odpowiadać na ich oczekiwania. To nie jest ten rodzaj słuchania. To jest narzędzie. To jest dobrze, że wiedzieć, co ludzie myślą, jaki jest stan ich świadomości, czego oni tak najbardziej pragną. W jakim języku to wyrażają też. Ja myślę, że te narzędzia są ważne. Myślę, że to odkrycie i dotarcie do współczesnego człowieka wymaga tych narzędzi, ale to nie może być tylko i wyłącznie odpowiadanie na ludzkie potrzeby, bo to jest zbyt mało, tylko że to pytanie, jak odpowiedzieć na ludzkie pragnienia, oczekiwania, tęsknoty, zranienia tego współczesnego człowieka, ono ma się odbywać w świetle Ewangelii. Czyli co Pan Bóg chce, więc to mamy dwoje uszu, można powiedzieć, jedno ucho jest przytulone do Pana Boga i zasłuchanie, czego On chce od nas, czego. Natomiast drugie ucho musi być bardzo blisko ludzi i z tego słuchania przez obydwoje uszu trzeba odkryć, czego naprawdę jako palotyni mamy, w którą stronę mamy iść.
No właśnie, słuchanie. Słuchać, rozumieć, solidarnie wspierać i wspólnie realizować misję ewangelizowania ludzkości. Są to słowa księdza prowincjała. według mnie niezwykle określające i właściwie kategoryzujące to, nad czym pochylać ma się synod. Jednak te słowa w połączeniu z tym, co słyszymy na końcu wystąpienia księdza prowincjała, czyli współczucie dla osamotnionego, poranionego i zagubionego współczesnego człowieka, jak idealnie komponuje się to też z encykliką papieża Franciszka Fratelli Tutti, którą, jak wiemy, Ojciec Święty napisał, inspirując się myślami, przesłaniem świętego Franciszka z Asyżu, a której mottem jest odkrycie brata w drugiej osobie i też która ma stanowić pewien kompas dla człowieka właśnie zagubionego. Jednak czy nie uważa ksiądz prowincjał, że właśnie w nas, w ludziach XXI wieku, w ludziach konkretniej roku 2021 jest zbyt mało albo coraz mniej słuchania, otwartości na drugiego człowieka, na słuchanie?
Myślę, że tak, że ta umiejętność słuchania, ona we współczesnym świecie, to jest związane też z naszą kulturą, w której żyjemy. To nie jest jakaś wina, nie obwiniam nikogo, że tak jest, tylko to jest taka ogólna tendencja, że taka umiejętność uważnego słuchania siebie nawzajem, ona rzeczywiście schodzi troszkę na dalszy plan i nie umiemy tego robić. To wynika stąd, że cały czas jesteśmy bez przerwy. Mamy telefony w rękach, mamy słuchawki na uszach, mamy telewizor włączony, mamy radio, mamy w samochodzie, jedziemy, jest hałas. W miejscach, gdzie się znajdujemy, cały czas jest jakiś gwar. I ta umiejętność zatrzymania się i takiego wysłuchania, co ten drugi człowiek, z którym ja rozmawiam, tak naprawdę chce, ona spada. I ja jestem głęboko przekonany, że to, o czym papież, dlaczego papież synod zwołuje, dlaczego papież tak bardzo często wraca do takich bardzo podstawowych prawd, nie? Można powiedzieć, że one nie są nawet tak ściśle, one są ewangeliczne. Pan Jezus też uważnie słuchał ludzi. Ludzie też jego uważnie słuchali. On miał zdolność mówienia w taki sposób, że ludzie go jednak słuchali. Więc ta umiejętność wzajemnego słuchania ze zrozumieniem i porozumienia z drugim człowiekiem, ona dzisiaj jest istotna. Ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy mają obawę, że to nie chodzi tylko o słuchanie, bo samego słuchania niekoniecznie wynika coś dobrego, bo my wierzymy głęboko, że to, co Chrystus objawił, że Jego Ewangelia jest takim słowem, które ma przemieniać ten świat. To więc my nie musimy się czegoś nowego uczyć, tylko słuchając Chrystusa my wiemy, jaka jest treść tego przekazu. Ale wydaje się, że to się nie wyklucza. Moja świadomość tego, że ja wiem, co chcę powiedzieć, na czym polega prawda, do której jestem przekonany, gdzie leży klucz do zbawienia, do szczęścia człowieka, że to wcale się nie wyklucza z tym, że ja kogoś bardzo uważnie słucham i próbuję go zrozumieć i próbuję tę prawdę, którą wewnętrznie poznałem, tak przetłumaczyć, tak wyrazić, żeby ona była fascynująca dla drugiego człowieka. Więc przekaz, i to papież Franciszek bardzo często nam o tym mówi, dlatego w swoim przesłaniu on mówi takimi słowami o współczuciu, o empatii, o takim wręcz przytulaniu drugiego człowieka, wsłuchiwaniu się w nim. Bardzo często papież o tym mówi. I to te dwie części, one muszą się uzupełnić. Znaczy, bo mogę posiadać całkowitą prawdę i tak ją mówić, że nikt tego nie chce przyjąć albo nikt tego nie rozumie, co ja chcę mu przekazać, a mogę, słuchając tego człowieka, utracić tę prawdę. Więc my idziemy taką drogą pośrednią. No, myślę, że ten obraz tego zasłuchania z jednej strony Pana Boga, tej jego prawdy, na czym polega zbawienie, a z drugiej strony słuchania bólu człowieka, jego oczekiwań, jego tęsknot i połączenia tego, jak to połączyć, no to jest wielka, kreatywna, taka wewnętrzna praca nasza, w której Duch Święty nam bez wątpienia będzie towarzyszył, jeżeli o taką obecność będziemy go prosić. A tak swoją drogą dodam tutaj, że rzeczywiście ta modlitwa o Ducha Świętego, o obecność Ducha Świętego, która się znajduje w dokumencie o soborze. Tam jest taka bardzo świętego Izydora z Sewilli tekst, który na początku soboru każdego dnia był odmawiany. Na początku wszystkich soborów był odmawiany jako tradycyjna modlitwa Kościoła. Uważam, że ta modlitwa, ona powinna się często pojawiać na antenach Radia Palot i FM, dlatego że jest bardzo głęboka, bardzo mądra, bardzo... No taka modlitwa, która dotyka wielu aspektów tego, co nazywamy, czy to przygotowaniem do zebrania prowincjalnego, generalnego, czy do synodu.
Otwartość zatem z jednej strony na głos Boga, z drugiej strony na głos człowieka. Mamy, potocznie mówiąc, KKK, czyli Katechizm Kościoła Katolickiego. Mi, po wysłuchaniu orędzia księdza prowincjała, nasunął się termin katechizm pallotyński, bo wiemy także wybrzmiało trzy razy KKK. Komunikacja, konsultacja i kooperacja. Są to wskazówki głównie dla pallotynów i pallotynek. Czy mógłby ksiądz prowincjał wyjaśnić, o co chodzi w tym pallotyńskim katechizmie?
Te słowa, których użyłem, czyli takiego konsultowania, komunikowania, kooperacji, one nie są dla palotynów obce. One są zapisane bardzo głęboko w charyzmacie naszym. To była myśl, która towarzyszyła palotiemu i dla nas to nie jest nic takiego, co jest nowe. Nie? To są takie, może jakaś taka, to trzy razy K jest takim troszkę inną perspektywą ujęcia tego, czy bardziej taką, żeby łatwiej to zapamiętać, takim mnemotechnicznym zabiegiem do zapamiętywania lepszego. Jest w tym to, co nazywamy konsultowaniem, czyli to jest to takie wsłuchiwanie się, jakby szukanie też porady. Bo my się często spotykamy w takim wymiarze, żeby, nie wiem, albo się spieramy o coś, albo mamy różne wizje, albo szukamy jakiegoś porozumienia. Natomiast konsultacja jest takim pojęciem trochę, że spotykamy się po to, żeby wspólnie jakiś problem rozwiązać.
Poradzić.
Wspólnie się poradzić, wspólnie się zastanowić nad tym problemem. I jeżeli wchodzimy w taki dialog z taką, że robimy teraz konsultację, że prosimy każdy, żeby się wypowiedział, jak on widzi, mamy wspólny problem, który chcemy rozwiązać. Nazwijmy to, że dzisiaj takim, no myślę, że w Kościele Polskim jest coś takiego, że zauważamy odchodzenie ludzi od tej wspólnoty Kościoła, która była do tej pory, czyli młodzież odchodzi od katechezy. Uczestnictwo w sakramentach jest mniejsze. Ludzi takich dominikantes przychodzących w niedzielę, ta liczba spada. Powołań jest mniej. To są wszystko oznaki tego, które w jakiś sposób możemy zdefiniować jako problem. Co, jak zrobić, żeby, bo zależy nam na tym chyba, wręcz, żeby jednak do tych ludzi docierać. To nie, Kościół nie może być jakąś taką tylko elitarną grupą złożoną z kilku tysięcy ludzi w Polsce i to jest koniec. A reszta to jest masa damnata, potępiona grupa osób, tylko no, staramy się do tych osób docierać. No więc wydaje mi się, że jeżeli definiujemy już problem, no to można by go przekuć na to, że chcemy do tych ludzi, do współczesnych ludzi dotrzeć. I to konsultowanie, słuchanie siebie, jak ten problem rozwiązać, jakie rozwiązania zaproponować, myślę, że jest istotne. Więc to konsultowanie to jest takie słowo, które może być pomocne do zrozumienia, że to nie chodzi o skłócenie się, przekonywanie siebie, argumentowanie, jakieś argumenty, walka, tylko raczej w poczuciu odpowiedzialności chcemy wspólnie znaleźć rozwiązanie do rozwiązania tego konkretnego problemu. Być może ja ten problem źle opisuję, nie? Że to nie chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi było w kościele. No ale zawsze mi się wydawało, że jednak Ewangelia na tym polega, żeby docierać do człowieka, żeby no, te serca zapalać w jakikolwiek sposób. Więc to konsultowanie może być takim pojęciem, które nie jest pojęciem używania władzy. W konsultacji po prostu zakładamy, że każdy chce coś dobrego osiągnąć i szuka jakiejś recepty, która pomoże nam wspólne znaleźć rozwiązanie. No, komunikowanie jest na pewno bardzo dużą umiejętnością, żeby umieć komunikować. Żeby te słowa, które wypowiadamy, były zrozumiałe, po pierwsze, żeby słuchać siebie nawzajem, nie tylko w jedną stronę te komunikaty szły, tylko komunikacja jest takim procesem niezwykle ważnym. No i później, żeby z tego wynikało coś, co wspólnie zrobimy, czyli ta kooperacja, czyli no nie wiem, stworzenie jakiegoś wspólnego dzieła, które powstanie z tej naszej konsultacji i komunikacji. No żeby to też pogłębiło też naszą jedność. Nie? My nie jesteśmy powołani w świecie. Tylko papież często to mówi, że nie chce kościoła, który jest zapatrzony sam w siebie. Nie chce kościoła, który jest tylko z własnymi problemami się zajmuje. Tylko my jesteśmy posłani do świata po to, żeby wspólnie rozwiązywać też problemy świata i zbawiać człowieka. Pokazywać mu perspektywę życia wiecznego, która jest zamykana. Więc z pewnością możemy znaleźć tyle różnych perspektyw, tyle słów, tyle wizji dla wspólnego zaangażowania. No i o to by chodziło, nie? Że w tej konsultacji i komunikacji takie tworzymy, żeby zaprosić każdego, nawet jeżeli ktoś jest daleko od kościoła, ale my proponujemy mu coś, gdzie możemy współpracować, możemy kooperować razem dla realizacji Królestwa Bożego. No jest to, te trzy słowa, one kiedy, no tak zapadły mi tak też, że jest to swego rodzaju, może być program, że to konsultowanie, umiejętność konsultowania, doradzania sobie nawzajem, dobrego komunikowania tej umiejętności, no i później tworzenia wspólnej kooperacji może być takim no, bardziej systematycznym spojrzeniem na to, czym jest charyzmat palotyński.
I cały czas tak jakby stąpamy po tym synodalnym gruncie, który się nazywa słuchanie. Cały czas jest mowa o słuchaniu. I na koniec w orędziu słyszymy takie pojęcie jak palotyńskie centrum synodalne. Co to ma być? Na czym ma polegać?
Tak, użyłem tego słowa, może tak trochę wybiegając, bo nie było jakiegoś szerszego namysłu nad tym pojęciem. Rozmawialiśmy o nim tak z różnymi współbraćmi w różnych takich nieformalnych spotkaniach. Ale jest to odpowiedź też na to, na takie, no tę potrzebę słuchania. Znaczy, ja sobie wyobrażam, my nie mamy jeszcze jakiejś gotowej koncepcji, gotowych narzędzi, jak to zrealizować, ale myślę, że Paloty FM i Paloty TV i narzędzia media takie nasze mogą być takim dobrym. W jaki sposób jakby posłuchać osoby, z którymi my współpracujemy jako palotyni, którzy jakoś nas znają, prowadzą z nami szkoły, są w parafiach, prowadzą jakieś dzieła ewangelizacyjne, budują jakieś projekty, żeby te osoby nam jeszcze właśnie konsultacyjnie podpowiedziały, co my możemy robić lepiej, gdzie czegoś nam jeszcze brakuje, albo gdzie one chciałyby się zaangażować w tę naszą wizję, którą jakoś realizujemy. Więc ja sobie wyobrażam, że to jest taka platforma jakby interaktywna, która w jakiś sposób mobilizowałaby te osoby, które z nami współpracują i które może do tej pory nie miały odwagi, nie było o to pytane, żeby one nam powiedziały, nie? Tak jak dzisiaj w tym XXI wieku jako palotyni, jako prowincja Chrystusa Króla, czy w ogóle szerzej jako palotyni w Polsce i siostry palotynki, żebyśmy mogli sobie posłuchać tych osób, żeby one miały odwagę wysłać nam te swoje opinie, może czasami krytyczne, może czasami takie trochę, ojej, palotyni, tak pogrozić trochę palcem, które my traktujemy jako mobilizację, jako coś, co będzie nam pomagało się lepiej rozwijać. Więc w jaki sposób konkretnie mogłoby to wyglądać, w jaki sposób zasłuchać się w te osoby, jak je zaprosić do takiej rozmowy, no to myślę, że może nawet gdzieś tam w komentarzach pod tym naszym programem dzisiaj się pojawi jakaś myśl kogoś. Ja osobiście jestem bardzo otwarty na to. Znaczy, no komórki może, ona jest też dostępna do wszystkich, każdy może napisać, ale każdy na Facebooku może mnie znaleźć. Ja nie utrudniam komunikacji. Jeżeli ktoś czułby potrzebę, że chciałby coś zakomunikować, coś dobrego, coś może takiego, co będzie nam posłużyło do lepszego rozwoju, do też jakiejś takiej mobilizacji naszej, no to ja byłbym za takie sygnały wdzięczny i to szumnie może nazwane w tym momencie jeszcze Palotyńskie Centrum Synodalne, no mogłoby być taką przestrzenią wzajemnego wysłuchania się.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Zenon Hanas, wyższy przełożony prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księży i braci Pallotynów. Kończymy naszą cotygodniową audycję, jednak nie zamykamy drzwi domu Pallotiego. One zostają otwarte, ogień cały czas w kominku płonie, można przyjść, ogrzać się. I pamiętajmy to, co wybrzmiało dziś i co brzmi właściwie podczas każdej audycji. Otwierać się na słuchanie. Słuchanie jednym uchem Pana Boga, drugim uchem drugiego człowieka. Tym, którzy z naszą audycją kończą swój dzień, życzymy dobrej, spokojnej nocy, a tym, którzy jeszcze zaparzą sobie herbatę, życzymy dobrej herbaty i dobrego, spokojnego wieczoru. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.